Retro Gadżet.
Dziś w naszym przedpołudniowym programie w Radiu Katowice będziemy rozmawiać o gadżecie, choć nie do końca to gadżet i chyba nie do końca retro. Jaki to Państwo zobaczą niebawem, bo Ania zdjęcia właśnie robiła teraz.
Ale i retro, i gadżet, tak mi się wydaje.
Myślę, że tak. No właściwie zaraz zapytamy naszego gościa, którym jest Wojciech Pastuch. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Który przeniósł kilka egzemplarzy ze swojej kolekcji, tak chyba mogę powiedzieć.
Tak, choć to nie moje na własność, tylko tymczasowo moje.
Zrobione przeze mnie.
Zrobione, wykonane przeze mnie, tak.
Kilka dni temu tłumaczyłyśmy różnicę między fajkarzem a fajczarzem, więc myślę, że nikt już nie ma wątpliwości, ale to pewnie jest też tak, że fajczarze, czyli osoby, inaczej, fajkarze, czyli osoby, które produkują, robią, wyrabiają fajki, są też fajczarzami, czyli palaczami.
Najczęściej tak. Najczęściej tak się zaczyna. Najczęściej fascynacja zaczyna się właśnie od korzystania z fajki. Dopiero później przychodzi fascynacja tym rzemiosłem. Czasami jest odwrotnie. Są fajkarze, którzy nie są fajczarzami, ale zazwyczaj palą fajkę choćby okazyjnie, żeby przynajmniej wiedzieć, czy ich wyroby się sprawdzają.
No właśnie, czy to jest zamierające rzemiosło?
I tak, i nie. Zamierające w aspekcie produkcji masowej. Fabryk już prawie nie ma. Zostało na świecie kilkanaście fabryk fajek. Za to jest właściwie, można powiedzieć, nawet boom na fajkarzy, rzemieślników, którzy pracują sami w swoich warsztatach.
Czyli takie rękodzieło.
No i aż by się chciało zapytać, czy z tego da się żyć?
Da się żyć, tylko trzeba bardzo dużo pracować.
No to jak w każdej pracy. To jest tak, że jeśli ktoś jest muzykiem, albo piosenkarzem, albo dziennikarzem i wyszedł z domu takiego, w którym były tradycje, no to sprawa jest absolutnie naturalna, nie ma co zadawać pytania, skąd wzięły się pana fascynacje i zainteresowania właśnie tą dziedziną. A jak jest u pana? Bo to chyba gdzieś po drodze się zupełnie przypadkowo trafiło.
Tak, dość przypadkowo, to znaczy właśnie u mnie zaczęło się tak, jak to zazwyczaj bywa, od palenia fajki, od fascynacji właśnie całym rytuałem palenia fajki. Zacząłem trochę wcześniej niż prawo przewiduje nawet, ale do tego się może nie będę przyznawać zbyt otwarcie. I potem, jako że miałem takie fascynacje rzemieślnicze, podobało mi się od zawsze jubilerstwo, zegarmistrzostwo, to tak w bardzo młodym wieku były takie dziedziny, które mnie jakoś pociągały. I kiedy dowiedziałem się po prostu, jak wygląda proces produkcji fajki, interesując się fajką jako fajczarz jeszcze, kiedy zobaczyłem, jak wygląda proces produkcji fajki, że jest to tak samo fascynujące rzemiosło jak te, o których mówiłem, to po prostu stwierdziłem, że może warto spróbować. Zaczęło się od odnawiania starych fajek, które kupowałem dla siebie do swojej kolekcji, fajek używanych, starych, nieraz 50, nawet 100-letnich. Które odnawiałem, doprowadzałem do stanu, w jakim można z nich korzystać. I tak krok po kroku doszedłem do momentu, w którym stwierdziłem, że chcę spróbować zrobić fajkę od początku do końca. No i wtedy już na poważnie troszkę podszedłem do tematu i tak się zaczęło.
Jak wyglądała ta pierwsza, jeszcze, jeśli pozwolisz, ta pierwsza fajka? To z czego była zrobiona? Jak gdzieś jest w szufladzie, leży?
Tak, jest w szufladzie, leży. Trochę zapomniana, ale leży. I właściwie od początku, jako że starałem się najpierw jak najwięcej informacji teoretycznych zdobyć o tym, jak to wszystko wygląda, to pierwsza fajka była wykonana już, powiedzmy, z materiałów, właściwie z takich samych materiałów, z jakich korzystam dzisiaj. I właśnie z ebonitu, z wrzośca. Także pierwsza fajka była już wykonana metodami takimi, powiedzmy, profesjonalnymi, ale oczywiście wykonanie nie było profesjonalne, bo to długa droga do tego jeszcze była.
No właśnie, lata praktyki plus talent.
Oglądamy. Proszę mi ten wrzosiec pokazać, bo przyniósł pan tutaj taki wrzosiec.
Już za moment będzie to można wszystko oglądać na Facebooku.
Po pierwsze, jestem zaskoczona, bo ta bryła tutaj, która przede mną teraz jest wbrew pozorom lekka. Tak, jak się ją podnosi.
Bo wrzosiec nie ma nic wspólnego z wrzosem, prawda? Bo
ma.
Tak by można...
Ma.
To znaczy, botanicznie są spokrewnione. Przede wszystkim jest wrzosiec spokrewniony z wrzoscami takimi ozdobnymi, które w naszym klimacie też spotykamy.
Ale
w ogrodach.
Ale malutkie są.
Tak, bo to są właśnie takie krzewy. Wrzosiec, z którego robi się fajki, czyli Erika arborea, to jest odmiana drzewiasta, która właśnie rośnie do dość dużych rozmiarów, maksymalnie gdzieś do 3-4 metrów w swoim naturalnym środowisku. i pod powierzchnią ziemi, między pniem a korzeniem
leży to.
Leży to, czyli bulwa.
Bulwa. I teraz tak, ta bulwa, domyślam się, bardzo trudno się pali. A to też tak. Jest wrzosiec?
To jest wrzosiec, tak. To
ale
też jest,
piękny, jaki tak, tu
no to właśnie jest struktura, to jest taka zupełnie malutka bulwa, ale przecięta na pół i przepolerowana. I to właśnie pokazuje strukturę tej bulwy w środku. Ona rośnie od środka do zewnątrz, dlatego widać takie słoneczko w przekroju.
I się wracamy do tego, słabo pali. W kominku, gdybym chciała nią rozpalić, miałabym problem.
Rozpalić byłoby ciężko. Palić później można, bo jednak jest to drewno i jeżeli jest odpowiednio suche, to będzie się palić. Ale żeby to drewno zaczęło się palić, żeby się zajęło, to jednak jest
musi być wysoka temperatura, pewnie dużo ognia.
A jak to jest? Ona jest takie tutaj od razu
wypolerowane jest.
No to jest wypolerowane, żeby pokazać strukturę.
Co jest dalej. Tak. A możemy teraz fajki oglądać? Bo właśnie mówił pan, że zbiera fajki. No właśnie, sobie pomyślałam, że fajka może być takim gadżetem właśnie, no mówiąc może w kolokwialnie gadżetem, bo to nie gadżet, czasem dzieło sztuki. Właśnie kolekcjonerskim.
Tak, tu mam skrzyneczkę.
Skrzyneczka
z kilkoma
magiczna.
Właśnie egzemplarzami. Świeżo, każda, że tak powiem, jeszcze prawie ciepłe.
Jeszcze prawie ciepłe. Ta główka tutaj jest bardzo podobna jak ten fragment wypolerowany tego wrzośca.
Tak.
A te tutaj?
A to są fajki w wykończeniu piaskowanym, czyli po prostu pod dużym ciśnieniem strumień powietrza ze specjalnym piaskiem, właściwie ścierniwem specjalnym. I obrabiając w ten sposób właśnie drewno, ujawnia się taka faktura, to są po prostu słoje przyrostu. Te prążki, które tutaj, widać na tych główkach, to są po prostu słoje przyrostu, tak jak widzimy na sośnie czy na dębie, na meblach. Tak samo na wrzoścu są słoje przyrostu, które przy piaskowaniu po prostu się uwypuklają. Miękkie drewno się szybciej wybiera, twarde zostaje i widzimy, można policzyć ile dany fragment bulwy rósł, żeby był obecnych rozmiarów.
Można. A który element jest najtrudniejszy w fajce?
Każdy.
A ustnik z czego? To jest ebonit właśnie?
Ustnik jest z ebonit. Tutaj mam kilka właśnie...
I kupuje się takie ustniki gotowe, czy też się
wyrabia? Nie, to znaczy są ustniki gotowe, które można kupować i w przypadku fajek fabrycznych właśnie ustniki gotowe, odlewane są dopasowywane do główek, ale w przypadku ręcznie robionych fajek to jest to pręt ebonitowy, kupowany na metry po prostu.
Aha.
Z którego tam właśnie widać na tych kilku ustniczkach, które przyniosłem, różne etapy tego. Najpierw jest to po prostu pręt przetoczony, nawiercony po prostu odpowiednio.
Bo one jeszcze są takie matowe, a te ustniki to już są ładne, gładkie, błyszczące.
Tak, one są jeszcze na początkowych etapach obróbki i są po prostu jeszcze nieukształtowane niektóre. Niektóre mają już nadany kształt, który się nadaje ręcznie, właśnie cały ten kształt ustnika, pilnikami, a później są szlifowane i polerowane.
To długa, żmudna praca.
Dość. Tak.
Najdłużej robiona fajka?
Najdłużej, są fajki, które z kilku powodów mają włożyłem w nie duże kilkadziesiąt godzin pracy. Jest to za dużo, ale po prostu wynikało to często albo z jakichś problemów. Z natury swojej wrzosiec ma wady. Jest to korzeń, który rośnie pod ziemią, ma wady, ma dziurki po robaczkach, dziurki po jakichś ziarnkach piasku. I te dziurki, te wady są nie do przewidzenia w czasie obróbki. Nieraz zdarza się tak, że na końcowych etapach, nawet przy już szlifowaniu końcowym, wychodzi jakaś brzydka skaza, która sprawia, że kształt fajki trzeba kompletnie zmodyfikować, albo w ogóle fajka trafia do kosza na opał.
A te elementy, które tam leżą przed panem?
A te elementy tu właśnie są, to jest kawałek klocka, z którego została przetoczona wstępnie główka.
Czyli tak to wygląda we wstępnej fazie, tak?
Tak.
A potem będzie taka piękna, wyszlifowana na przykład?
Tak, w przypadku, albo piaskowana. W przypadku fajek, które są symetryczne, część obróbki robi się na tokarce. Wtedy te okrągłe elementy są wytaczane na tokarce. W przypadku fajek o jakichś dziwnych kształtach, niesymetrycznych albo zupełnie nieregularnych, robi się to ręcznie. Po
od czego zależy, czy fajka jest dobra, czy nie?
Przede wszystkim
jak
od materiałów. Od materiałów, czyli od tego, czy wrzosiec jest przede wszystkim obróbka na pierwszych etapach. Wrzosiec po wykopaniu w lesie z ziemi jest trzymany w bardzo dużej wilgotności, po prostu jest polewany wodą, te bulwy leżą i puszczają korzonki. już po wykopaniu, bo są cały czas utrzymywane w bardzo dużej wilgotności. Następnie są cięte na takie kawałki jak tutaj. To jest taki wrzosiec. Fajkarzy kupują wrzosiec w takiej formie. To są dwa typy
takie
cięcia.
Takie klacuszki nieduże.
Tak, nazywane...
Ale on już jest namoczony, tak?
Nie, to jest wrzosiec wysuszony, gotowy do obróbki.
Już. Tak. Nazywane jak? Bo...
Nazywane cięcie z korą, która
to
jest
tu,
na wierzchu
tak?
klocka, to jest plato.
A to gładkie?
Cięcie, które jest wykonane w poprzek, tak jakby, to jest ebuszą.
Tak, rozumiem. Tak. No dobrze, ale są też fajki na przykład bardzo długie. Są fajki różnych kształtów, rozmiarów. Czy wrzosiec to jest jedyny, czy też najbardziej popularny materiał, z którego się fajki wytwarza?
Jest najbardziej popularny materiał, ponieważ jest bardzo trwały i jest bardzo, przede wszystkim jest neutralny smakowo, bardzo trwały i bardzo ładny po prostu, więc właściwie ma bardzo niewiele wad, jeżeli chodzi o wykonywanie fajki, to jest to praktycznie rzecz biorąc optymalny materiał. Jest kilka innych materiałów, fajki robi się też z drewna oliwkowego, z drewien owocowych, takich jak grusza, wiśnia, śliwa. Tylko te drewna są z natury swojej po prostu dużo mniej trwałe niż
wrzosiec. One są miękkie i się chyba łatwo palą, prawda?
Tak, dokładnie, tak.
Czy dużo jest kolekcjonerów fajek? Czy oni też się jakoś zrzeszają, spotykają, wymieniają? Czy to jest też taki ruch silny, jak są różne giełdy kolekcjonerów? Tam zdarzało mi się czasem być na takiej giełdzie, to jakoś fajczarzy za dużo nie widziałam, ale może oni się spotykają gdzieś sami?
Jest dużo, dużo kolekcjonerów fajek. W Polsce nie aż tak wielu, ale też.
Ale potomkowie Sherlocka Holmesa pewnie zbierają bardzo aktywnie fajki. A takie kolekcjonerskie fajki pewnie osiągają już bardzo wysokie ceny. Jaka może być taka jedna z droższych fajek? Jakie to są egzemplarze?
Fajki topowych rzemieślników, czyli rzemieślników, którzy pracują już 20, 30, nie aż 40 lat. Niektórzy nawet w drugim albo trzecim pokoleniu są fajkarzami. W Danii jest słynna rodzina Iversonów, w którym obecnie wnuczka właściwie człowieka, który wymyślił ręczne robienie fajek w latach 50. I najlepsze egzemplarze fajkarzy z tak ogromnym doświadczeniem i z taką ogromną renomą po prostu sprzedają się typowo po 10, czasami kilkanaście, nawet tysięcy euro.
A fajki pochodzące z Tanzanii, z pianki morskiej, kiko, są popularne?
Tak,
bo
też
ta pianka
są...
morska się pojawia gdzieś cały czas przy
pianka morska, są dwa typy pianki morskiej. Pianka morska, o której pani wspomniała właśnie z Tanzanii, która jest trochę cięższa i bardziej zbita. I pianka morska turecka, która jest prawie że bieluteńka w kolorze, bardzo lekka i bardzo porowata. I te fajki cały czas są produkowane. Fajki z tanzańskiej pianki morskiej, z tego co wiem, chyba nie są już produkowane. Natomiast fajki z tureckiej pianki morskiej są cały czas produkowane, głównie w Turcji, ponieważ Turcja nie eksportuje surowca pianki morskiej, eksportuje fajki w ogromnych ilościach, ale nie eksportuje samego surowca i są dalej produkowane, są bardzo popularne.
Ale okazuje się, że człowiek w potrzebie jest w stanie zrobić fajkę z wszystkiego, bo mamy fajki kamienne, bursztynowe, no porcelanowe, gliniane, to wiadomo, bo od tego się zaczynało, ze szkła, z kości słoniowej, z rogu, z kukurydzy i z tykwy.
Tak, zgadza się. Tykwa, kukurydza, nawet są to pozornie bardzo takie nietypowe materiały, ale właśnie tykwa służy do robienia fajek, które nazywają się kalabasz, które są typową fajką Sherlocka Holmesa. Każdy jak myśli o fajce Sherlocka Holmesa, tej wielkiej, wygiętej fajce, to jest właśnie fajka z tykwy z wkładką z pianki morskiej.
Której... No więc... Właśnie, jeśli mówimy jeszcze o kształtach fajek, one są rzeczywiście bardzo różne i każdy kształt ma swoją nazwę, prawda? Czy ja się pomylę, jeśli powiem, że to jest apple?
Bardzo dobrze, tak,
czyli
zgadza się.
Czyli taka główka, no tak jak jabłko, prawda? Okrągła główka, dość stosunkowo prosty, krótki.
A taka podłużna?
Cybuch.
To jest Kanadian. Z racji tego, że szyjka jest owalna, nie okrągła, to jest Kanadian.
Mhm, proszę bardzo.
A stand-up poker?
To jest fajeczka po prostu z takim właściwie zupełnie cylindryczną główką, która postawiona na stole
stoi
z racji
pewnie
tego, że ma płaskie denko, będzie stoi sobie stabilnie stała.
No proszę bardzo.
No i jeszcze te długie, które opieramy na ziemi.
Ale chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz, bo ja nie wiem, czy w sklepie kupujemy taką absolutnie nieużywaną nówkę nieśmiganą, nie ma prawa nic wcześniej się w niej znaleźć.
W sklepie tak, jeżeli kupujemy, to znaczy są sklepy wyspecjalizowane w Polsce niestety takie sklepy nie funkcjonują, ale są sklepy wyspecjalizowane, głównie internetowe, które sprzedają też fajki używane po odnowieniu.
Czy one wtedy są droższe niż nowe fajki? To zależy chyba właśnie ile lat mają i kto je zrobił.
Z założenia fajka nowa jest zawsze droższa niż fajka używana. Jednak. Z założenia fajka nowa, no wiadomo, po prostu tak jak samochód, zawsze będzie miała wyższą cenę.
Chyba, że to jest ta kolekcjonerska, to wtedy też?
Chyba, że jest to fajka kolekcjonerska, bardzo stara, ale jeżeli powiedzmy mamy fajkę z lat na przykład 40. poszukiwanej marki, to może być też egzemplarz takiej fajki nieużywanej,
może
która zachowała się 70 lat nieużywana.
No i wtedy majątek.
I wtedy jest to bardzo droga fajka.
A czy przez nieumiejętne palenie fajki można ją zniszczyć?
Jak najbardziej.
I potem się wrzuca do kominka wspomnianego, aż się i patrzy
W
ekstremalnych przypadkach, tak.
Ja właśnie nie bez przyczyny pytałam o to, czy taką fajkę się kupuje absolutnie nową, bo wiem, że to cała sztuka jest to tak zwane opalanie fajki, to stworzenie tego nagaru, który potem
tutaj muszę powiedzieć, muszę troszeczkę obalić taki mit troszeczkę.
Wikipedia, dziękujemy.
Ponieważ po prostu opalanie, czyli takie stopniowe palenie w fajce, czyli nabijanie jej najpierw troszeczkę tytoniem, potem coraz więcej, aż do pełnego nabicia fajki, służy temu, jest przydatne szczególnie dla początkujących palaczy fajki,
czyli to nie fajce jest potrzebne, tylko temu, kto z niej korzysta.
Raczej fajczarzowi, tak.
Najciekawsza czy najoryginalniejsza fajka w pana kolekcji?
Najciekawsza fajka w mojej kolekcji, myślę, że jest to właśnie fajka, z którą niestety już się pożegnałem, bo znalazła nowego właściciela, ale była to fajka rosyjskiego rzemieślnika, z którym mam dobry prywatny kontakt, która była fajeczką o bardzo prostym kształcie z wstawką z bambusa, który też jest czasami stosowany na szyjki fajek. Ale była to fajka, moja pierwsza fajka ręcznie wykonana, którą kupiłem dla siebie do używania i wiem, pamiętam, że jak duże na mnie wrażenie zrobiła precyzja wykonania i może nie jest to fajka, która powiedzmy wygląda jakoś wyjątkowo niespotykanie, ale precyzja wykonania i dokładność były tym, co mnie po prostu w niej powaliło.
A najdroższa fajka na świecie teraz?
Najdroższa fajka na świecie. Myślę, że najdroższe fajki na świecie to, jeżeli bierzemy po prostu pod uwagę taką cenę bezwzględnie i pod tym kątem patrzymy, to są to najczęściej fajki wykonane na specjalne okazje, na specjalne zamówienia.
Jakieś limitowane?
Tak, pojedyncze pewnie w ogóle.
Fajki rzemieślnicze w ogóle najczęściej są pojedynczymi egzemplarzami.
No tak, bo nie ma dwóch takich samych.
Dokładnie.
Wtedy.
Ale te najdroższe fajki to są często fajki z jakimiś złotkami, diamencikami. Mm. Tutaj jeżeli bierzemy pod uwagę cenę, to nieraz może to być cena nawet kilkudziesięciu tysięcy euro, ale może być tak, że fajka sama w sobie warta jest na przykład powiedzmy 1000 euro, a
te ozdoby,
złote obrączki, kamienie szlachetne na niej dodają tę wartość. Mm-hmm.
Ja od 20 ponad lat w szufladzie w domu mam taką fajkę. Gdzieś kupioną w sklepie. To jest takie podstawa jakaś taka zwykła, najprostsza chyba,
tak,
prawda?
Tak, to jest fajka prawdopodobnie produkcji albańskiej, czyli to, co było w Polsce przez wiele lat dostępne w sklepach, jako że nie były dostępne fajki brytyjskie, które były tak uważane za najlepsze, czy francuskie, czy włoskie. Najczęściej były to fajki właśnie albańskie. W Albanii też rośnie wrzosiec, też jest tam pozyskiwany, był nawet importowany do Polski. Polscy rzemieślnicy w czasach, kiedy nie mieli dostępu do innego materiału, pracowali właśnie z wrzosiem albańskim. Także taka fajeczka właśnie to jest fajka, którą paliło większość naszych ojców, dziadków czy może babci.
Bo nie było innych. Zaczęliśmy właściwie od rzemiosła, to może rzemiosłem skończmy. Rozumiem, że to jest fach, którego nadal można się uczyć, jeżeli kogoś to zaintryguje.
Tak, jak najbardziej. Niestety nie funkcjonuje to już na takiej zasadzie jak kiedyś, czyli na zasadzie przysposobienia do zawodu w czyjejś pracowni, bo niestety jeżeli rzemieślnik pracuje sam i musi powiedzmy pracować na tyle dużo, żeby wypełnić jakieś zamówienia, to najczęściej nie ma czasu,
żeby przyjąć praktykanta i szkolić.
Natomiast większość fajkarzy są bardzo otwartymi ludźmi pod względem tego, że każdy fajkarz właściwie na prośbę o pokazanie swojego rzemiosła, o nauczenie reaguje pozytywnie. Sam tego doświadczyłem i sam też zdarzyło mi się już kilku osobom pokazywać to, jak pracuję i z chęcią to robię. Nie ma żadnych tajemnic właściwie i jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby spróbować sobie tego nauczyć, to z łatwością może w takim warsztacie.
A potem musi ćwiczyć po prostu i robić.
A na koniec może pytanie mało radiowe, ale tak mnie zaintrygowało. Czym pachnie w warsztacie fajkarza?
O, w warsztacie fajkarza niestety nie pachnie, często nie pachnie ładnie. Czasami pachnie ładnie, pachnie wrzośćcem, jeżeli na przykład przy zgrubnej obróbce na dużych obrotach jest taki słodkawy zapach wrzośćca, ale często pachnie na przykład ebonitem, który strasznie śmierdzi, bo jest w nim siarka, więc cuchnie. Czasem pachnie jakimś przeciętym kawałkiem rogu na wstawkę, więc też jest to dość nieprzyjemny zapach.
Kończymy opowieści niestety fajkowe.
Popatrz, okazuje się, że przez 20 minut można słuchać pasjonującej opowieści. Jak ktoś ma zajawkę, no, jak to się mówi w młodym
pokoleniu. Myślę, że gdyby panie dały mi godzinę na antenie, to dopiero bym zaczął.
A ja myślę, że to jest nic straconego.
Z ogromną przyjemnością oglądamy i podziwiamy te przedmioty. Ja zamykam już tę magiczną skrzyneczkę z fajkami.
Wojciech Pastuch był dzisiaj naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. No sporo się dowiedziałyśmy. Ale do palenia fajki chyba jednak.
Nie, no ale zawsze możemy kolekcjonować.
Zawsze można oglądać choćby w internecie dla przyjemności.
Albo podziwiać
tak jak
takie
ładne samochody, na które nas nie stać. Albo tak samo ładne fajki.
U nas takie dzisiaj na Facebooku zdjęcia fajek naszego gościa.
To jest przedpołudniowy program Radia Katowice. Za 3 minuty 10 i najważniejsze informacje, a potem druga godzina naszego spotkania. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Lubię to.